Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
My znowu w anturażu sprzed tygodnia.
No bo robimy to tego samego dnia, kiedy rozmawiałyśmy o tym, co nas gryzie od środka. I obiecałyśmy, że opowiemy o...
Opowiemy o tym, co było w książce Dość. Przede wszystkim... W zeszłym tygodniu napisał do nas pan Marcin Mikulski, napisał, że przeczytał twoją książkę Dość.
Bardzo się cieszę.
Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym jest ta książka, książka jest o przemyśle mięsnym najszczerzej jak się da.
Znaczy to jest nie tylko o przemyśle mięsnym, ale to jest w ogóle o naszym stosunku do zwierząt.
Tak, i w rezultacie o tym, jak te zwierzęta lądują na talerzu, dlaczego lądują, w jaki sposób to się wszystko odbywa. Ja znam ludzi, którzy nie byli w stanie przeczytać tej książki. Znam takich, którzy jakoś ją doczytali do końca, ale ta książka zostanie z nimi na zawsze i będzie ich wielkim wyrzutem sumienia. Czy dzięki tej książce przestali jeść mięso? Na pewno nie wszyscy. Natomiast są i tacy, którzy przestali jeść mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. Właśnie do takich zalicza się pan Mikulski, który nam...
I ja ją pisałam właśnie w tym celu, żeby...
Tak, żeby, no można powiedzieć, nawrócić. Tak w ogóle to nie przedstawiłyśmy się.
No właśnie, bo tak zaczęłyśmy od
grubej
razu...
Rury.
Tak. Dorota Sumińska.
Marta Stachowiak.
Moja córka.
Moja mama. Na kanale Sumińska Zwierzę Cisie. I zaczniemy optymistycznie. Zaczniemy od takich ludzi, którzy mają we krwi, w genach i wyssane z mlekiem matki to, żeby nikogo nie krzywdzić. Nikogo ani niczego, bo sprawa dotyczy nie tylko zwierząt, ale i roślin. Jest to plemię, które zamieszkuje Rajasthan w Indiach. Bishnui oni się nazywają.
29.
29, tak, ponieważ ich nazwa wiąże się z 29 nakazami, tezami, które skonstruował dla nich ich guru i których oni się od XV wieku naszej ery trzymają. Czyli tak jak mówię, od wielu, wielu pokoleń.
Są zdrowi, ładni.
Są zdrowi
mądrzy.
I ładni, przy czym to nie jest tak, że są weganami, są wegetarianami,
prawie weganami.
Na tej zasadzie, że korzystają z dobrodziejstw natury na tyle, na ile mogą.
Się podzielić z nią.
Tak, podzielić się z nią, ale też dostać coś od niej. Można to ograniczyć tu do opisu jednej rzeczy, mianowicie takiej, że jeżeli znajdą, przypuśćmy, osierocone koźlątko, tudzież inne zwierzę, które jest malutkie, straciło rodziców czy mamę. Matka karmiąca, która należy do tego plemienia, karmi jedną piersią swoje dziecko, drugą piersią dziecko to zwierzęce.
Tak.
I z drugiej strony, jeżeli koza, która jest pod opieką kogoś z tego plemienia, ma swoje dzieci, swoje koźlątka, też w związku z tym ma mleko, dostaje ktoś z rodziny ludzkiej, doi kozę oczywiście na tyle, na ile może sobie na to pozwolić, żeby starczyło tego
starczyło
mleka
dla
prawowitych
dzielenie
odbiorców.
Dzielenie się.
I dzięki temu można z tego zrobić ser, można napoić swoje dzieci mlekiem. Nie jedzą natomiast oczywiście zwierząt. Dochodzi tam do nich cała ta praworządność w zgodzie z naturą do tego, że nie chowają swoich zmarłych w trumnach drewnianych, nie palą ich też na żadnych stosach, ponieważ w tym celu musieliby ściąć żywe drzewo, a tego im robić według zasad nie wolno. Dlatego chowają swoich zmarłych w pozycji siedzącej, tak jak ich natura stworzyła i automatycznie miejsce pochówku jest miejscem świętym dla całej społeczności. Jest to społeczność całkiem spora.
Bardzo duża i proszę pamiętać, że od XV wieku istnieje to plemię. I tutaj z medycznego punktu widzenia chcę powiedzieć, że jak Państwo widzicie, ci ludzie nie są w żadnym stopniu ułomni. A to są ludzie, którzy nigdy w życiu nie skosztowali żadnego białka zwierzęcego poza tą niewielką ilością mleka. Żadnego innego. Bo oni nic innego nie jedzą.
No podejrzewam, że jajka też jedzą.
Nie jedzą jajek. Nie, no chyba, że znajdą. Pewnie chyba, jeżeli znajdą opuszczone. Ale nie sądzę. Z tego, co ja o nich czytałam, to oni jajek nie jedzą. Tylko to dzielenie się mlekiem. Ja dam twojemu dziecku, ty daj trochę mojemu dziecku. i są zdrowi i żywi. Ale chcę dodać, że poza nimi, bo to jest takie pierwsza społeczność totalnie ekologiczna, która broni każdego życia na ziemi, ale w ogóle w Indiach jest bardzo duża populacja wegan, niekoniecznie z plemienia Bisznoi. I to wielu wyznawców hinduizmu nigdy w życiu nie kosztowało niczego pochodzącego od zwierząt i nie są ani głupsi, ani brzydsi, ani chorsi.
I poza tym, jak dużo jest Hindusów na świecie.
Tak, tak. A tam jest bardzo dużo takich ludzi, którzy w ogóle nie jedzą, od pokoleń nie jedzą.
No, czyli można powiedzieć, że z utopii wracamy na nasze podwórko.
Tak, do kiełbasy naszej schabowego.
Tak, i serów, i jogurtów, i mleka. Ja chcę zacząć od takiego mitu, który jest bardzo głęboko zakorzeniony w całej kulturze Zachodu. Krowa daje mleko. Krowa rodzi się po to, żeby mieć wielkie wymiona i całe życie, czy podpięta pod dojarkę, czy dojona przez gospodynię, daje mleko nam, żebyśmy mogli robić z niego przetwory.
I cieszy się, że nam mleko smakuje.
Tak. I no, żyje po to, żeby nam to mleko dawać. No, krowa jest ssakiem, pod wieloma względami bardzo do nas podobnym, więc wyobraźmy sobie, że tak samo pomyślimy o ludzkich kobietach, które rodzą się po to, żeby mieć całe życie dawać mleko. No nie.
Przepraszam.
No, mi też trochę się tak zrobiło.
Nie, no więc nikomu nie przyjdzie do głowy, tak, że po pierwsze mleko ssacza samica, którą jest i kobieta, i krowa, i suczka, i owca, i koza, i w ogóle każdy ssak. Ssacza samica daje tylko wtedy, kiedy urodzi dziecko, bo to mleko daje dla dziecka. Nie dla pani Iksińskiej czy Y.
Nie dla dojarki.
Nie dla dojarki, tylko dla dziecka. I żeby krowa dawała mleko, musi urodzić ciele.
I teraz pięknie przeszłaś do cielęcia, ponieważ jak się rodzi dziecko ukochane ludzkie, które już jest wykarmione matki mlekiem, zaczyna jeść inne pokarmy, w pewnym momencie pojawia się taki czas, kiedy można dziecku podać już bardzo takie przybliżone do dorosłych. Mięsa oczywiście i produkty odzwierzęce. Jakie jest najlepsze mięso dla... Dorunia. To Dorunia rzuciła telefonem.
Dorunia, jak chcesz leżeć na stole, to leż, ale a jak chcesz zejść... Ja przepraszam, zdejmę Dorunię, bo ona chyba już nie chce leżeć na... Nie, chce.
Dobrze. To niech się kładzie.
To się kładź, proszę.
Jakie najlepsze mięso, oczywiście mówię w ten sposób, najlepsze mięso dla małego dziecka? Cielęce i królicze. Czyli biegniemy do sklepu kupić najpiękniejszą, najbardziej różową cielęcinkę. Bo taka zdrowa, bo taka dobra dla naszego dziecka. Ta cielęcinka pochodzi z ciała dziecka tej krowy, która urodziła się po to, żeby nam dawać mleko.
No i koło się zamyka. I kochająca jedna mama nie bierze pod uwagę tego, że daje ciało udręczonej, ciało dziecka udręczonej matki, której zaraz po urodzeniu tego dziecka zabiera się je, a jej instynkt macierzyński, miłość macierzyńska jest chyba jeszcze silniejsza niż ludzka. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, że wiele zwierząt, wiele ssaków, my mówimy o miłości macierzyńskiej u ludzi i mówimy o instynkcie macierzyńskim u zwierząt, żeby jakby zmniejszyć jego wagę. Tymczasem my mamy taki sam instynkt. Jeżeli go nie mamy, to nie ma mowy o miłości, bo są kobiety, które po prostu tego instynktu nie mają i to nie jest ich wina, ale nie umieją, bo od tego się zaczyna. Miłość to jest szersze pojęcie, ale kobiety tak samo mają lub nie mają instynkt macierzyński.
Mało tego, instynkt prowadzi do tego, że kobieta chce mieć dziecko.
Tak. Tak, oczywiście.
Inaczej by nie było rasy ludzkiej, gatunku ludzkiego, przepraszam.
Czy w ogóle instynkt macierzyński jest warunkiem przetrwania ssaków, nie oszukujmy się.
Także również się nie oszukujmy, że miłość matczyna do malutkiego dziecka
nie
jest...
Nie tylko ssaków, zwierząt.
No ale chodzi o to, że jest instynktem tak, tak jak zwierząt.
Tak.
I rzeczywiście pod powiedzeniem miłość matki krowiej trzeba zrobić trzy kreski, podkreślić, bo jest to miłość. Młoda mamo, jak ktoś ci zabierze dziecko, co zrobisz? jeżeli jesteś bardzo silna, nie popełnisz samobójstwa. Jeśli jesteś mniej silna, pewnie popełnisz. Krowa samobójstwa nie popełnia, ale
to sądzę, nie mogłaby, że bo nie ma do tego żadnych warunków, jest zniewolona.
Ale kompletnie. Sądzę, że gdyby miała warunki, to pewnie też nie jedna by coś takiego zrobiła ze sobą. Tymczasem my taką cielęciną karmimy nasze ukochane dzieci, których oczywiście nikt nie może nam zabrać, bo byłaby to tragedia. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o pozyskiwanie mięsa.
Ale może jeszcze wróćmy do tego mleka, bo ja chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, żeby sobie wszyscy zdawali sprawę, że krowy mleczne mają jeszcze gorsze, wszystkie zwierzęta w hodowlach obecnych i nie tylko obecnych, a w obecnych szczególnie przemysłowych, mają ciężko. Natomiast krowy mleczne mają chyba najgorzej, chociaż nie, no świnie też mają źle, dlatego że one, im się odbiera dzieci od razu. One ich życie jest jedną wielką udręką i jedną wielką dojarką. Genetycznie zreperowane w pojęciu hodowców, mają takie wymiona, że dają tego mleka dużo, dużo, dużo więcej niż potrzebowałoby ciele. Stoją w warunkach no, tragicznych, bo one nie mają, bardzo często nie widzą światła słonecznego, nie znają trawy. Mają być tylko producentkami mleka, więc zachodzą w ciążę, rodzą, przeżywają tragedię, bo im się odbiera, dają mleko i tak w kółko, zanim zginą w rzeźni, bo jak już nie dają tak dużo, jak jest to oczekiwane, to idą do rzeźni. I to jest już brama do nieba dla nich, to jest jedyna brama, którą my im oferujemy, to jest rzeźnia.
No, wyzwolenie.
Jedyna brama ucieczki.
No właśnie, z tym widzeniem nieba. Ja ostatnio, jak jechałyśmy do Łodzi, mijałyśmy tuczarnię przemysłową, albo i tuczarnię i rzeźnię, nie wiem. Wzdłuż ulicy stały takie gigantyczne hale, które nie miały nawet malusieńkiego okienka, po to, żeby nikt nie widział, co tam się dzieje.
I żeby dźwięki jak najmniej się wydobywały. Tak.
I to jest coś, o czym ja już i pisałam, i rozmawiam o tym wielokrotnie, że my, jako cywilizowany świat, jesteśmy kompletnie pozbawieni, wypłukani ze świadomości tego, skąd bierze się mięso. Ponieważ dziecko zjada mięso od małego, mówi się zjedz mięsko jest dobre. Jak pójdziemy
nie
do
jest
sklepu,
kartofelków, zjedz mięso.
Tak. Jak pójdziemy do sklepu, ja ostatnio widziałam paróweczki z indyka, na których jest oczywiście obrazek prześliczny indyka, który uśmiecha się do nas i pokazuje skrzydełkiem, jakie to piękne paróweczki są w środku. Zresztą takie same można kupić wieprzowe, z prześliczną, uśmiechniętą świnką w ogrodniczkach i w kapelusiku, która zaprasza do zjedzenia paróweczek ze swojego ciała. W tym się wychowujemy. Czasem widzimy, jak pojedziemy gdzieś na wieś, widzimy na pastwiskach krowy, które się pasą, wygrzewają w słońcu, odpoczywają. I to jest wszystko takie fajne. Nie mamy połączenia pomiędzy talerzem a żywym zwierzęciem. Nie istnieje to w naszej świadomości.
Się, zauważcie Państwo, że widzicie te krowy na pastwiskach i tak są, jest to wielki przywilej, że mogą być na pastwiskach, ale nie widzicie cieląt.
Nie, cieląt nigdzie nie ma rzeczywiście. Ja jak byłam małym dzieckiem, jeździłam do Zakopanego, do zaprzyjaźnionej rodziny, gdzie rzeczywiście krowa karmiła swoją jałówkę z reguły, czyli córeczkę.
Byczek szedł od razu na eskalopki.
Tak. Natomiast jałówka zostawała bardzo długo i przeważnie było tak, że zabijała ta rodzina.
Oddawała do rzeźni.
Nie, oni zabijali sami. Tę starszą krowę, matkę, natomiast jałówka zostawała na kolejny rok, żeby w przyszłości mieć swoje dzieci. I dobrze przynajmniej, że mogła mama te
Ale widzisz, to nie wykarmić. O to chodzi, ale to nie o to chodzi. To naprawdę to jest jeszcze bardzo poważny problem człowieczeństwa moim zdaniem, dlatego że wszyscy mówią, no najgorszy los jest zwierząt w tuczarniach przemysłowych, kiedyś było lepiej. Powiedz mi, jak może człowiek, który ma krowę, którą codziennie obsługuje, która go lubi, mu ufa. On musi ją polubić przez ten czas. To jest nie, musi się do niej przyzwyczaić, potem poderżnąć jej gardło i ją zjeść. Jest to zabijanie w sobie człowieka. Tak naprawdę jest to straszne.
Wiesz co, ale
nie
to...
z punktu widzenia, mniej z punktu widzenia zwierzęcia, które przynajmniej żyło w miarę normalnie, ale z punktu widzenia tego człowieka. Znaczy, ja patrzę, co w sobie trzeba. No, gdyby ktoś ci kazał zabić dorkę, która śpi na stole.
Ja nie jestem w stanie zabić myszy.
Ja wiem o tym, ale pomyśl o tym, co trzeba sobie zrobić samemu, żeby
to
zabić...
To nie ci ludzie sobie robią samemu. No to jest kwestia wychowania.
Ale ktoś kiedyś zaczął.
Tak.
No bo i ktoś sobie zabił.
I zastanawiam się, chciałabym porozmawiać z tym, kto to zaczął. Bo w tej chwili jest to po pierwsze... Może kogoś obrażę, ale powiem to. Jest to kwestia naszej wiary, naszej religii, stawiania człowieka na absolutnie najwyższym stopniu w całej tej hierarchii świata. Zwierzęta są po to, żeby nam służyć i wyłącznie po to, żebyśmy mogli czerpać z nich korzyści. Tak jest powiedziane przez Kościół. Ludzie się w tym chowają również od bardzo wielu pokoleń i analogicznie.
Ale ja się
do...
też w tym chowałam.
Widzisz, ludzie nie lubią patrzeć głębiej, zadawać pytań, bo jest im trudniej wtedy żyć. Mi jest trudno żyć z tym, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o przemysł mięsny i w ogóle traktowanie zwierząt i natury. Tobie jest jeszcze trudniej, bo ty to jeszcze bardziej przeżywasz. A ludzie nie lubią, jak im jest trudno. Idziemy na łatwiznę, nie tylko w kwestiach językowych, nie tylko w kwestiach codziennych obowiązków, które w tej chwili są zastępowane przez maszyny, ale idziemy też na łatwiznę w myśleniu w ogóle o życiu. Nie chcemy wiedzieć, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami rzeźni i tuczarni. Nie chcemy wiedzieć, co dzieje się, nie wiem, w domach dziecka. Nie chcemy rozumieć pewnych rzeczy, bo tak jest prościej.
Ja wiem o tym, ja wiem, to jest bardzo smutne i mówisz o tym, że trudno żyć. Trudno żyć, ale jeszcze gorzej jest się tym, z tym pogodzić dla swojego świętego spokoju. Bo wtedy nie ma, gdybyśmy wszyscy, którzy to czują i którzy nawet gdzieś troszeczkę czują, że coś jest nie tak, proszę Państwa, dopuścili to do głosu, może stracą ten komfort na chwilę, ale wtedy można liczyć na zmianę. Inaczej tej zmiany nigdy nie będzie.
No więc właśnie, tylko jak dotrzeć do
ludzi? To jest taki
ludzi?
Apel. Ja myślę, że właśnie po to napisałam tą książkę, po to pan Singer napisał Wyzwolenie zwierząt. Niestety to już, to było już bardzo wiele lat temu i też to nie zmieniło świata. Martin Caparros napisał Głód, to też nie zmieniło świata i się dziwię. I się temu bardzo dziwię, dlatego że my nie szukamy, my narzekamy. Jesteśmy narzekalcy, wszyscy narzekają, natomiast nie szukają przyczyn, a przyczyny są, leżą na talerzu, przed nami na talerzu leżą przyczyny niszczenia świata. Bo jeszcze nie wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że jedzenie produktów pochodzenia zwierzęcego niszczy naszą planetę. O tym też nie chcemy wiedzieć, a jakoś to będzie, natura sobie poradzi, ziemia sobie poradzi, jakoś to będzie. Nie, proszę Państwa, nie poradzi sobie. I mamy dzieci, i mamy wnuki, i to mnie również bardzo martwi, bo jeśli już nie rusza w nas sumienia to, że pastwimy się nad istotami, które czują tak samo jak my, to, że nie stworzyły rakiet, nie zmienia niczego. To, że nie stworzyły alfabetu Morsa, nie zmienia niczego. One czują i cierpią tak samo jak my. I my nie mamy prawa tego im robić. Niestety tego ludzie nie akceptują. Nie chcą tego słuchać.
Nie chcą tego słuchać, ale mało tego. Przecież również to jest kwestia i religii, i różnego rodzaju podziałów kulturowych, ale są zwierzęta do kochania i są zwierzęta do jedzenia. I to jest kolejna sprawa, która się wbiła bardzo silnie w nasze psychiki. Ja kiedyś widziałam taką kapitalną grafikę i do tego była historia, że państwo, jacyś tam nieważne, małżeństwo zostało zaproszone do znajomych na uroczysty obiad z okazji urodzin gospodyni. Gospodyni podała wspaniały gulasz. Wszyscy oczywiście się zajadali i zachwycali się delikatnością mięsa, aromatem. I pani, która była zaproszona, spytała gospodyni, co to za przepis, jakie to jest mięso. A gospodyni powiedziała, że no wystarczy pójść do hodowli, kupić dorodnego, bardzo młodego psa rasy Golden Retriever, ewentualnie troszkę podtuczyć, a i póki jest młody, no zabić go w odpowiednim momencie. Później zaczęła opowiadać, jak zrobić ten gulasz. I opis całego przerażenia i szoku zaproszonych gości. Oczywiście ktoś zaczął wymiotować, ktoś inny zaczął pluć. Tam było więcej osób, ktoś wyszedł, ktoś chciał na policję dzwonić, bo to jest znęcanie się nad zwierzętami.
Świetne.
No bo
świetne.
Przecież jak można takiego wspaniałego, pięknego psa, najlepszego przyjaciela człowieka zjeść na obiad w formie gulaszu? No właśnie, jak można.
No właśnie.
A krowę jak można?
No, cudowną krowę, w ogóle fantastyczne zwierzę, tylko my nawet obecne pokolenia, młodsze pokolenia nawet nie widziały tak na żywo krowy, nie miały z nią do czynienia, nie mają pojęcia i to jest też doskonały sposób.
U nas, bo są kraje, gdzie krowy i owce się ślą gęsto. Ja mieszkałam w Finlandii przez 5 lat i myśmy mieli krów i owiec pod dostatkiem.
No tak, ale to powinno też działać, a nie działa.
No nie działa.
A nie działa. Więc to jest nasza hipokryzja posunięta do absurdu. Ja uważam, że sztandarem ludzkości jest hipokryzja. I my kłamiemy, oszukujemy siebie.
Przecież jaka była akcja z psami w Chinach, jak to chciano psy wyzwolić, bo psy cierpią, bo są przewożone w tragicznych warunkach.
Tak, bo to wszystko prawda, bo to wszystko prawda.
To wszystko prawda.
Ale w takich samych warunkach przewożone są jagnięta, cielęta, krowy, konie i inne zwierzęta rzeźne.
Tylko dużo łatwiej jest nam krzyczeć o Chińczykach i wyzywać ich od najgorszych. Bo to się dzieje tam i to są nasze ukochane psy.
Tak, to prawda. To prawda. I dlatego chciałabym, żeby nasze głowy się otworzyły, żeby nasze serca się otworzyły, żeby nasze czucie się otworzyło i żebyśmy zaczęli to zmieniać. Bo nie dość, że niszczymy świat, to niszczymy własne sumienia. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo niezdrowe, nie tylko dla naszego mięsa. W ogóle mięso dla człowieka jest niezdrowe. Myśmy nie powiedziały o tym, co jest bardzo ważne, że człowiek jest zwierzęciem roślinożernym.
Co innego jest uczone w szkołach, niestety.
Niestety tak, ale to też jest kłamstwo. Człowiek jest zwierzęciem roślinożernym, nawet nie wszystkożernym. Wszystkożernym jest świnia, która jest do nas rzeczywiście wewnętrznie bardzo podobna, jeśli
niedźwiedź.
Chodzi... Niedźwiedź chociażby, którego głównym pożywieniem jest trawa tużyca. Mówię o niedźwiedziu gryzli. Ale oczywiście jak ma łososia, zje łososia. Jak złapie jakieś młode zwierzę, bo nie jest tak skoczny jak wapiti, ale jak złapie jego ciele, to też go zje. Ale on ma do tego narzędzia. On może być drapieżnikiem i może nie być drapieżnikiem. Świnia ma narzędzia do tego, żeby się po pierwsze bronić, a po drugie, żeby złapać, zabić, zgryźć, choć głównie polowania świni ograniczają się do szczurów, wtedy, kiedy są w tuczarniach, a w większości tuczarni są szczury.
Zresztą trzeba pamiętać, że nasza świnia to już nie jest świnia wymyślona przez naturę.
Dokładnie, oczywiście w ogóle natura nie wymyśliła świni, tylko człowiek tak zmienił dzika, że stał się świnią. Ale człowiek ma wszystkie cechy zwierząt roślinożernych. I zaczęłyśmy od tego, że naprawdę żadną krzywdą dla organizmu, a wręcz odwrotnie, jest weganizm, czy częściowy weganizm. My mówiłyśmy o plemieniu, które dając z siebie korzysta z mleka na tyle, żeby nie zabrać prawdziwym biorcom, żeby wszyscy byli zadowoleni. To są nieduże ilości i dzieli się tym mlekiem. Ale są społeczności absolutnie wegańskie, które nigdy z tego nie korzystają i nie są ani chore, ani głupie. Zresztą w Polsce rośnie populacja ludzi, którzy nie zjadają niczego od zwierząt. Nawet jedna z naszych świetnych aktorek jest weganką, jej rodzice byli weganami, jest piękna, jest mądra i wspaniała.
Maja Ostaszewska.
Oczywiście.
To nie byli rodzice, bo są.
Znaczy byli wtedy, kiedy ona była mała, więc dalej są, tylko mówię, że byli i wychowali ją jako wegankę i tylko pozazdrościć jej wszystkiego, czym dysponuje. I to nas niczego nie uczy. I to jest przerażające.
No bo mięsko jest takie pyszne.
Myślę, że to jest też, no nie wiem, ale mówiłam o tym, że jest naprawdę niezdrowe i naprawdę mnóstwo chorób cywilizacyjnych jest wynikiem konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przede wszystkim mięsa. Bardzo dużo chorób, których można się w ogóle pozbyć, to jest nasz stół, to jest nasz talerz, to jest nasza dieta ludzka, wschodnio-środkowo-europejska.
No dobrze, nie weszłyśmy na najwyższe tony i może to i dobrze, bo to, co się dzieje w Tuczarniach i Brzeźniach, nie mieści się w głowie nikomu, tylko tym, którzy tam pracują.
Znaczy to trzeba zobaczyć i każdy może to zobaczyć, bo w tej chwili dostęp do informacji jest bardzo łatwy. Ja zachęcam wszystkich mięsożerców, żeby tam weszli i zobaczyli, co się dzieje i poczytali sobie na ten temat. I bardzo proszę, ci, którzy mówią, że nie mogą przeczytać książki dość, to jeśli mogą jeść kotlet, to muszą przeczytać książkę dość. Bardzo proszę.
Ja się do prośby dołączam, nie dołączam. I mniej optymistycznym akcentem niż...
Ale się rozłączamy, a nie rozłączam.
Tak, rozłączamy się i zapraszamy na kolejny odcinek już na żywca.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia.
Do zobaczenia.